Czytać, aby być mądrym, to audycja, która właśnie przed nami, a więc chwytamy ciekawe pozycje. Dzisiaj będziemy omawiać dwa tytuły, Świadkowie Bożego Miłosierdzia Anny Dąbskiej, Mistyczki, to za chwilę, a teraz mam w dłoniach Matusowe opowieści autorstwa pani Małgorzaty Szczeciny i Iwony Kocińskiej. Ta druga jest razem z nami. Witamy panią bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pani Iwona Kocińska, współautorka pięknych matusowych opowieści, które znane są na antenie Radia Maryja. Ja mam w dłoniach część drugą. Pięknie ilustrowana, kilkadziesiąt opowieści. Pani Iwono, cieszymy się, że pani jest z nami. Dlaczego warto dzieciom czytać te matusowe opowieści?
Och, przede wszystkim myślę, że dlatego, że są bardzo ciekawe. To są... Legendy mają to do siebie, że można je czytać w każdym wieku. Dla każdego są wartością. Dzieci, którym ja te legendy czytuję, mają po 3 lata, mają po 7 lat i za każdym razem odnajdują w nich dla siebie coś istotnego, coś, co mnie często zaskakuje, bo okazuje się, że dzieci teksty, które się dla nich pisze, rozumieją na zupełnie innych poziomach, inaczej to widzą niż my dorośli.
Ja tutaj mam w opisie napisane, że te matusowe opowieści, które jak wspomniałem są znane na naszej antenie, bo raz po raz, nawet dzisiaj, nawet parę minut temu, pół godziny temu dokładnie były emitowane, tak się ładnie zaczyna, że kiedyś, kiedy nie było telewizji, komputerów, dzieci siadały, słuchały opowieści, bajek, czytał mędrzec, którego nazywali właśnie matusem, on poszedł do nieba, ale bajki, opowieści, legendy zostały. No i tutaj mam taki opis, że te bajki zawierają treści historyczne, ale też religijne. To też jest ważne. Ubogacone elementami fantazji dziecięcego świata. Ten literacki zabieg sprawia, że do opowieści wraca się w każdym wieku. Także są tutaj, no właśnie, historyczne treści i religijne.
Tak. I wydaje mi się, że to jest ich jedna z istotniejszych wartości, dlatego że kiedy się czyta teksty, które mają jakiekolwiek odniesienie w przeszłości, które można jakoś odnieść do miejsca albo do jakiegoś wydarzenia, to łatwiej jest sobie wyobrazić tę historię, łatwiej się w niej odnaleźć. Takiemu dziecku, które czyta tę opowieść, dobrze jest pomyśleć, że mogłoby być takim samym bohaterem, który gdzieś tam kiedyś dawno temu żył, chodził, przeżywał te wszystkie przygody. A to, że one mają kontekst religijny, to jest tym bardziej wartościowe z tego względu, że brakuje nam, wydaje mi się, tego typu tekstów na naszym rynku wydawniczym. Łatwo jest znaleźć dużo różnych ciekawych historii, ale takich, które by pokazywały historię świętych miejsc, historię wydarzeń kościoła w Polsce w taki sposób przystępny dla dziecka, ale też pokazujący świat z innej perspektywy jest chyba nie tak dużo, wydaje mi się. Te teksty, które są w najnowszym wydaniu matusowych opowieści, to są legendy i opowiadania pisane kilka lat temu. One zostały zebrane, wydane w tym roku przez siostry Loretonki, a mimo to wciąż są aktualne.
Tak.
Wydaje mi się, że te treści, które są przekazywane, będą aktualne również za 10, 20 i 30 lat, bo główny przekaz legend nie zmienia się.
Dokładnie. Ja czytam tutaj te tytuły tych opowieści. Anioł i świąteczne drzewko, o Emeryku i świętym krzyżu, o ostrobrańskim łańcuchu. Tutaj właśnie te elementy religijne raz po raz się pojawiają. Pani powiedziała, że to jest nowe wydanie. Rzeczywiście 2023 Warszawa, wydawnictwo sióstr Loretanek, część druga. A pierwsza część była wydana dawno temu?
To muszę szybko zetknąć, bo niestety uciekło mi to słowo. Pierwsza część została wydana autorstwa siostry, pani Janny Knapik i brata Tadeusza Rucińskiego. I ona jest datowana na 2008 rok.
No to już 15 lat minęło. Teraz druga część. Domyślam się, że pewnie w przyszłości będzie i trzecia część tych Matusowych opowieści, bo są, jak słyszeliśmy, piękne i warto je mieć. Powstały w też takiej bibliotece Anioła Stróża. Może pani przy okazji, jak już jest przy głosie, coś opowie o tej bibliotece Anioła Stróża?
Szczerze mówiąc, zachęcam wszystkie dzieci, żeby same poszukały tych znaczków, które się pojawiają na okładkach.
Na okładce, tak, właśnie, widzę.
Matusowych opowieści, ponieważ to są książki, które naprawdę warto poczytać z rodzicami i z dziadkami jako fantastyczną lekturę na popołudniowe spotkania rodzinne.
Ja myślę, że ten znaczek oznacza dobrą książkę i taką bardzo bezpieczną dla dziecka też, nie?
Właśnie.
Biblioteka Anioła Stróża, taki anioł, który prowadzi tutaj za dłoń dziecko. To taki znak rozpoznawczy dobrej lektury dla dzieci, Matusowe opowieści. Pani powiedziała, że to książka na dobre popołudnie, może też na wieczór. I myślę, że też dziecko same może czytać, jak już umie czytać. To nie są długie opowieści. Na dwie strony z pięknymi ilustracjami. Tutaj akurat to wydanie ma ilustrację autorstwa pana Wojciecha Siwika, ale piękne jest to też, kiedy, jak to Matus właśnie opowiadał dzieciom, jak zaczynamy te nasze opowieści, tak też mama czyta, czy tata, czy babcia, dziadek czyta dziecku takie opowieści. To też buduje taką niewątpliwie więź.
Tak, to jest nieocenione tak naprawdę dla rozwoju dziecka, bo to już nie chodzi tylko o tekst jako taki, chociaż on jest jakby najważniejszy, ale ta bliskość, to przytulenie, ta czułość, to w dziecku buduje duże poczucie bezpieczeństwa. Daje radość przebywania z bliskimi i uczy, moim zdaniem, takiego bycia ze sobą na co dzień w atmosferze szacunku i przyzwolenia na uczenie się, na rozwój.
Dokładnie. Poświęcony czas dziecku to jest czas, który na pewno nie jest czasem zmarnowanym, a dziecko to zapamięta do końca życia. Myślę, że i pani Iwona, i też ja mamy we własnych wspomnieniach z dzieciństwa takie momenty, kiedy nam czytano książki. Ja już jestem takie pokolenie 40-latków, więc a były takie książeczki Poczytaj mi, mamo. No to nie były może pobożne bardzo, ale to był ten czas, kiedy mama siadała gdzieś tam przy łóżku, myśmy tam z rodzeństwem powoli zasypiali, a jeszcze mama właśnie czytała, tak jak to hasło brzmiało, Poczytaj mi, mamo, książeczki. Tak samo i te opowieści, tym bardziej, że jak pani powiedziała, na rynku jest bardzo wiele książek, ale nie wszystkie są też pewnie i dobre. Dzieci dzisiaj mocno siedzą niestety w komputerach, mocno w tym świecie takim wirtualnym, a to jest czas, kiedy mogą i powinny zostawić komputery, smartfony i inne tego typu urządzenia, które pewnie są też dobre, ale nie zawsze i nie na dłuższą metę, nie w takich ilościach pewnie, jak nieraz to się dzieciom serwuje. Tutaj jest moment, kiedy mogą pobudzić wyobraźnię. Owszem, jest tutaj jakaś ilustracja, jedna, druga, ona pomaga jakoś w wyobrażeniu sobie tej historii, ale na pewno to też pobudza bardzo mocno wyobraźnię dziecka i jest to zawsze na plus.
Tak. Tak. Ja uwielbiam te momenty, kiedy moje dzieci, w tym momencie już tylko młodszy synek, kiedy przychodzi i prosi o czytanie, bo doskonale się przy tym bawimy, a ilustracje są rzeczywiście przyjemne dla oka, a nie są też najważniejsze, bo czasem, kiedy czytamy w zupełnie pociągu z latarką, to się nagle okazuje,
tak,
że coś wygląda zupełnie inaczej.
Jasne. Tutaj mam napisane, że pani jest autorką, no tutaj sporej ilości tychże opowieści. Pani Iwono, jakaś pani ulubiona, jeśli można tak powiedzieć. Proszę, ja wiem, że to może brzmi trochę, zabrzmi niepokornie, ale proszę powiedzieć, która jest pani taka ulubiona opowieść, którą udało się pani napisać?
Opowieści?
Tak.
Z Matusowych opowieści uwielbiam tę, która jest jako ostatnia opublikowana, o chłopcu, który odzyskał nogi.
Rzeczywiście, mamy taką zupełnie ostatnią.
To jest historia o synu smolarza, zawód dawno nieistniejący, ale istotne jest to, że ten chłopiec stracił czucie w nogach w wyniku nieszczęśliwego wypadku i odzyskał to czucie dzięki współpracy, istotnej współpracy z łaską, z pomocą Matki Bożej. To opowieść o tym, że dziecko przy pomocy dorosłych może osiągnąć bardzo wiele w swoim życiu, włącznie ze stanięciem na nogi. Polecam, bo to taka lektura, którą wydaje mi się, że może nie najłatwiejszym językiem pisana dla współczesnych dzieci, ale taka, która daje dużo tematów do rozmów i dużo do myślenia.
Mhm. Mówi o cudach, mówi o ufności względem Matki Bożej. Wydarzyło się to roku pańskiego 1378. Tak tutaj czytam właśnie w tej opowieści ostatnie zdanie. Najważniejsze, że u stóp figury po dziś modlą się pielgrzymi i bardzo się często zdarza, że później tańczą ze szczęścia. No takie przesłanie dla dziecka jest też bardzo ważne, że kiedy jesteś blisko Matki Bożej, to później możesz tańczyć ze szczęścia. Myślę, że to na długo zapadnie gdzieś tam w sercu dziecka. To powiedzmy, pani Iwono, jeszcze, gdzie można taką pozycję nabyć?
Z całą pewnością w każdej dobrej księgarni. Mhm. Oczywiście na stronie wydawnictwa Sióstr. No i nie oszukujmy się, najłatwiej kupić książkę w internecie, więc księgarnia internetowa to jest... Myślę, że miejsc jest dużo, nie chciałabym podawać żadnych konkretnych.
Żeby nie wyróżniać, jasne.
Ale najbezpieczniejszy odnośnik to jest właśnie strona wydawnictwa Sióstr Loretanek z Warszawy.
Tak, bardzo, bardzo zachęcamy. Będzie to na pewno piękny też prezent dla dziecka, a jeśli jeszcze do tego prezentu dojdzie poświęcony dziecku czas i wspólne czytanie tychże opowieści, tutaj mamy 29 dokładnie opowieści, to mamy na cały miesiąc codziennie po jednej historyjce. Wieczorem można dziecku przeczytać. Czas wspólnie spędzony, nieoceniony. Wielki też prezent dla dziecka. Bardzo dziękujemy pani Iwono za poświęcony czas. I no co, zachęcamy, żeby zapoznać się, żeby dziecku taki prezent zrobić, a na pewno dając dziecku taki prezent, robimy też sobie prezent, bo i dziecko będzie mocno ubogacone. Bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
I życzymy weny twórczej do kolejnych, wieczorów, gdzie pani będzie tworzyć kolejne matusowe opowieści. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże, wzajemnie.
Bardzo dziękujemy, gościem naszym była pani Iwona Kocińska, ta, która współtworzyła razem z panią Małgorzatą Szczeciną matusowe opowieści. Mamy część drugą, wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, 2023 rok. Thank you. 10:45 to audycja Czytać, aby być mądrym. Słuchacie Państwo Radia Maryja. Po omówieniu, zapoznaniu się z piękną, barwną historią Matusowych opowieści, czas na inną książkę, a to pozycja Świadkowie Bożego Miłosierdzia. Jest z nami doktor inżynier Grzegorz Płoszajski, redaktor książki. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy, panie doktorze. Mam napisane, że jest pan współpracownikiem Anny Dąbskiej.
Tak.
Panie Grzegorzu, mam tą poważną, potężną księgę, bo to nie jest mała książeczka, tu jest ponad 500 stron, blisko 600, 560 dokładnie, Świadkowie Bożego Miłosierdzia. Raz po raz już ją widziałem w jednej, drugiej księgarni i zastanawiam się, dlaczego warto zapoznać się z tą publikacją i w ogóle kim była Anna Dąbska. My już kiedyś chyba mówiliśmy na antenie, ale może są z nami nowi słuchacze, którzy nie słyszeli, bo tak sobie myślę, zaraz oddam panu głos, czy to nie jest postać trochę podobna do znanej też Alicji Lęczewskiej, która też pisała Duchowy Dziennik.
Duchowy Dziennik, tak, ale w przypadku Anny Dąbskiej te jej tematy, którym poświęcała swoją uwagę, były szerzej traktowane niż u pani Alicji. U niej podobno jakieś tam przesłania, te listy, coś dotyczące Polski mieli znaleźć ludzie, którzy opiekują się jej dziedzictwem, ale jak do tej pory ja nie miałem okazji tym się zapoznać, więc trudno mi powiedzieć.
Jesteśmy przy Annie Dąbskiej, która, no właśnie tutaj pisze, tylko już oddam panu głos, tylko mi się tutaj rzuciło... Teksty Anny Dąbskiej mają formę wewnętrznych rozmów ze zmarłymi, zbawionymi osobami, to też ich świadectwa dotyczące śmierci, spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem.
Tak, to jest najlepsza charakterystyka tej książki i to się tak zaczęło. Pani Anna miała w swoich zapiskach różne rzeczy, ale przede wszystkim rozmawiała najpierw ze swoją mamą. Potem, jak zmarł jej taki znajomy, któremu miała pomóc, to był żołnierz wyklęty, który przechodził różne ciężkie rzeczy, pomóc jak gdyby odzyskać nadzieję. On zginął i w rezultacie zaczął z nią kontaktować się z tamtej strony. I ona wtedy jemu pomagała, a on jej. I wtedy rozwinęła się ich przyjaźń, także potem już był określany mianem jej przyjaciela. Tu w książce nosi imię Bartek. I trzecia główna osoba to był jej opiekun duchowy, ojciec Ludwik Zmaczyński. Także to byli główni rozmówcy, dopóki głównym rozmówcą nie stał się Pan Jezus.
Rozumiem.
A właściwie jak Anna zaczęła dopytywać, z kim właściwie rozmawia, została doprowadzona do zrozumienia, że rozmawia z Bogiem w Trójcy.
Ona całkiem niedawno, bo 16 lat temu zmarła, w 2007 roku, to postać bardzo nam współczesna. Proszę powiedzieć, panie doktorze, przez ile lat miała te duchowe, mistyczne spotkania i jak długo pisała ten dziennik?
Około 40 lat, bo zaczęło się to pierwsze takie nieśmiałe, to był w 66 roku, ale to tylko powiedzmy kilka kartek, dwie, trzy kartki w sumie zapisała. No to były pierwsze próby, ona była niepewna, bała się, prosiła księży o pomoc, jakimś rozeznaniu. Także zaczęło się w większym stopniu właściwie w 67 roku. No a zmarła w 2007, czyli mamy niecałe 41 lat w ten sposób.
Może zanim jeszcze sięgniemy do jej tekstów, to przedstawmy tę postać chociaż króciutko naszym słuchaczom, no bo skąd się wzięła? Czy była wyjątkowa, święta? Gdzie ona w ogóle żyła? Czym się zajmowała?
Nigdy by nie powiedziała o sobie, a myślę, że i inni o niej, że jest...
Święta.
Nie była osobą świątobliwą. To pewne, czasami bardzo gwałtowną. Była w partyzantce, to też jej zostawiło powiedzmy, pewnego rodzaju sposób obcowania, no dosyć bezpośredni. Potrafiła być bardzo delikatna, ale potrafiła być również mocno się wyrażać. Więc to nie są cechy, które kojarzą z sobą taką. Ale ta Polska była dla niej bardzo ważna. Ona w partyzance była na Nowogródczyźnie i tam po zdobywaniu Wilna przez Armię Krajową z wojskami sowieckimi, te oddziały AK zostały wyaresztowane z nielicznymi wyjątkami. Ona też trafiła wtedy do łagru. I jak tak siedziała tam beznadziejnie, bez nadziei na to, że no nie wiedziała, kiedy wyjdzie, czy wyjdzie, to zapisała nawet taki swój ślub, który uczyniła Panu Jezusowi, że niech robi z nią, co chce, ale ona chciałaby służyć Polsce, Polsce Chrystusowej konkretnie. Nie jakiejś Polsce, tylko Polsce Chrystusowej. Mhm. No i to było w 1945 roku, w 1946 wróciła do Polski. Ukończyła szkołę, bo jak poszła do partyzantki, to już nie chodziła na komplety. I dostała się na studia na Akademię Sztuk. Wtedy nosiła nazwę plastyczny, a nie piękny. Ukończyła ją, interesowała się w tym czasie różnymi swoimi znajomymi z partyzantki i bądź z konspiracji, którzy przechodzili procesy. Oprócz tego, że tam no, w różny sposób próbowali się organizować, czasami to była zbiórka na adwokata, a najczęściej chodziła do sióstr wizytek w Warszawie i zostawiała karteczkę z imieniem. Nic nie mówiła, siostry nic nie mówiła, by było wszystko jasne, że chodzi o to, żeby za takiego człowieka się modlić. Mhm. Kiedy po latach miała jakąś sprawę do sióstr wizytek i tam poszła, to przyszła matka przełożona, jak zobaczyła Annę, to się rzuciła jej na szyję. Co się okazało? Ona była furtianką wtedy, jak Anna przychodziła z tymi karteczkami, więc takie sympatyczne wydarzenie. Ale to było coś, na czym Anna była skupiona, bardzo cierpiała. Ona sama przechodziła jakieś przesłuchania też przy okazji tych swoich znajomości. Zaczęły się te jej kontakty po śmierci matki. Właściwie jak wróciła z zesłania, tam była w Kałudze i Ostaszkowie, to już nie żył ojciec i nie żyła jej siostra. I tylko matka. Dlatego z matką w ogóle miała bardzo silną więź. Zawdzięczała jej w szczególności takie ukierunkowanie na Polskę, na polską poezję, na również to ukierunkowanie na Polskę Chrystusową, ponieważ jej matka, sama plastyczka, namalowała obraz według Rozalii Celakówny, serca Pana Jezusa, i uczyniły w domu prywatny ślub, taki jak był wymagany tej intronizacji serca. Jak mama jej zmarła w 65 roku, no to potem zaczęły się te pierwsze próby rozmowy z mamą. I tak to poszło. Została upewniona przez księży. Jeden z jej opiekunów poprosił, żeby poddała się badaniom psychiatrycznym u tam jakiejś konkretnej osoby. Ona to zrobiła. Także miał pewność, że to nie jest choroba psychiczna. I te teksty stawały się, powiedzmy, one potrafiły fascynować swoim pięknem. To nie były teksty kierowane do Pana Jezusa, a właściwie, które Pan Jezus mówił o swojej miłości, były później. To były już lata 80. A to były głównie rozmowy z tymi trzema osobami i troszeczkę osób zdarzało się z jej znajomymi z konspiracji w Warszawie bądź z partyzantki. Takie też. Jej krewnym był znany Tadeusz Zawadzki, o pseudonimie Zośka. Mhm. Więc on też tam jakoś raz czy dwa wystąpił i te rozmowy dotyczyły Polski, reguły.
Tak. Panie doktorze, to bardzo ciekawa postać. Jej pisma zostały zbadane czy ocenione przez księży. Rozumiem, że na początku pisała tak tylko dla siebie, jeśli można tak powiedzieć, tylko tak. Do szuflady. To po jej śmierci ujrzały światło dzienne?
Nie. Ona dała się namówić. Znaczy, może tak, moja znajomość z nią się zaczęła w takim czasie, kiedy jej zaczęły wysiadać ręce. Miała taką chorobę, która zaatakowała dłonie. I coraz trudniej było pisać. Potrzebny był ktoś, kto by jej w tym pomagał, jak również w przepisywaniu tych rękopisów, ponieważ pisanie na maszynie dla niej stawało się już za trudne lub prawie niemożliwe. Tak zwany przypadek zadziałał. Mój student, który znał Annę i jakoś mnie poznał też na uczelni od strony takiej, no, zdecydował się podsunąć mi jej książkę w maszynopisie, a kiedy w pewnym czasie powiedziałem, co o tym myślę, bo byłem zachwycony, tylko niepewny byłem, czy to może być aż tak piękne, to mnie z nią poznał. I po krótkim czasie ja pomagałem jej w przepisywaniu większości tekstów. A ja to już robiłem nie na maszynie do pisania, a w komputerze. Wobec tego łatwiej było nad tym panować i błędy poprawiać tylko raz. No bo błędy oczywiście jakieś takie maszynowe to się zdarzało. Także tak się zaczęło. Również w zbliżonym czasie doszedł opiekun ze strony kościoła nowy, ojciec Jan Zing, jezuita, profesor. To był kapłan, który współpracował z biskupem Karolem Wojtyłą na Soborze w zakresie dokumentu Gaudium et Spes, o Kościele w świecie współczesnym. To była, można powiedzieć, również jego naukowa specjalność i on tam bardzo papieżowi pomagał, był wtedy jako pomocnik. Tutaj u Anny był za zgodą swoich przełożonych oczywiście. On był w diecezji swojej cenzorem, więc od razu różne teksty Anny sprawdzał pod względem poprawności. Również sprawdzał, on potrafił sam stenografować, wobec tego jeżeli był na spotkaniu, a starał się być, żeby mieć bezpośredni ogląd tego, co się dzieje, przynajmniej na niektórych był, i potem przychodziły teksty notowane przeze mnie i przepisane i czasami mające jakieś drobne poprawki pani Anny, to też porównywał ze swoimi zapisami, czy to jest wierne. Czy to jest wierne, czy to jest to samo.
Tak.
I także od tej strony było to. I wtedy Anna dała się namówić na to, żeby niektóre teksty udostępniła. Ja ją przekonałem, że są piękne i nie tylko piękne, że one pomogą ludziom, że pomogą ludziom nie bać się śmierci. To było, powiedzmy, główne sformułowanie, tak, jakie padało, i to nie tylko z mojej strony. I Anna się zgodziła, tylko te swoje prywatne, no, pozmieniane były imiona, niektóre szczegóły, które mogłyby to spowodować rozpoznanie osób, były pominięte albo zmienione.
Tak.
Ale istota była oddana.
Tak, panie doktorze, nasz czas powoli dobiega końca. Książka Świadkowie Bożego Miłosierdzia Anny Domskiej, jak słyszeliśmy, warta nabycia i zapoznania się. Ja tylko tutaj przytoczę, bo mam tutaj fragment jej zapisków 14 lutego 1983 roku, 40 lat temu. Ona sama pytała pana Jezusa, czy to wszystko jest prawdziwe, jak to jest wielkie, że do niej mówi Bóg. Wciąż zdumiewa mnie, że ty, Bóg, chcesz tyle tłumaczyć właśnie mnie. Przecież nie mam przygotowania naukowego. Nie jestem też żadną zakonnicą, ani człowiekiem dobrym czy świątobliwym. Czy to cię, ojcze, nie poniża, że mówię ze mną? I Jezus miał jej powiedzieć, powiedziałaś, ojcze, córko moja. Kogóż zdziwić może serdeczna więź moja między ojcem a dzieckiem, zwłaszcza tak małym, które tak bardzo ojca potrzebuje. Przygotowywano cię od urodzenia do takiej przyjaźni ze mną, która ignoruje wszelkie przedziały. Bardzo dziękujemy, panie doktorze, za spotkanie, za opowiedzenie o postaci Anny Dąbskiej i zachęcenie nas do nabycia książki Świadkowie Bożego Miłosierdzia. Mamy tutaj drugie wydanie, to znaczy, że pierwsze rozeszło się, wydawnictwo Fronda, Anna Dąbska, współczesna mistyczka.
Fronda i Instytut Wydawniczy Świętego Jakuba.
O właśnie, tak, dobrze, dziękuję za dopowiedzenie. Przypomnijmy, że te teksty Anny Dąbskiej mają formę wewnętrznych rozmów ze zmarłymi, zbawionymi osobami, ich świadectwa dotyczące śmierci, spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, ale też Anna przekazuje treści rozmów z Jezusem Chrystusem. 40 lat to trwało.
I tu proponuję czytelnikom uważać, bo lektura tej i innych książek może skończyć się tym, że się zakochają w Panu Jezusie.
Tak. Jeszcze sięgam po numer telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość, gdzie można nabyć te pozycje. To jest oczywiście Szczecinek, ulica Klasztorna 16, 94, kierunkowy 373, 11 i na końcu 60, albo 61, albo 62. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był dr inżynier Grzegorz Płoszański, redaktor książki, współpracownik Anny Dąbskiej. Omawialiśmy książkę Świadkowie Bożego Miłosierdzia autorstwa mistyczki polskiej Anny Dąbskiej. Bardzo, bardzo dziękujemy.